Czy możemy chcieć czegoś więcej niż Emanuel, Bóg z nami? Witajcie, drodzy zgromadzeni. Dzisiaj spotkał mnie wielki zaszczyt, wyróżnienie, że mogę do was przemawiać tą pierwszą niedzielę nowego roku i mogę oglądać taką wielką wartość przed swoimi oczyma. Chociaż nie ma nas dzisiaj wszystkich, bo dosyć pokaźna grupka ponad 40 osób naszej młodzieży jest dzisiaj w innym miejscu. Ale nawet gdybyś był tylko ty, to chcę powiedzieć, że jesteś tak cenny w Bożych oczach. Twojej wartości nie da się niczym oszacować. Nie da się wziąć w żadne ramy. Taki jesteś cenny w Bożych oczach, jak również w moich. Nie wiem, czy wiecie, co będę teraz trzymać w dłoni. Te osoby, które siedzą z przodu, zapewne dostrzegają ten mały przedmiot. Wy siedzący z tyłu zapewne nie, więc wam powiem. Trzymam w ręku monetę. 1 złoty. Niewiele, prawda? Co można dzisiaj kupić za 1 złotówkę? Nie wiem. Jeśli jabłka kosztują 4 złote, to może bym kupił 1 czy 2 jabłka za złotówkę. Ale ta moneta dzisiaj nie ma zbyt wielkiej wartości. Gdybym ją zgubił, gdyby mi gdzieś upadła, nie wiem, czy bym jej szukał. Może bym sobie to odłożył na później. Może bym ją znalazł przy okazji. Ale ma niewielką wartość. Ale żeby jej nie zgubić, schowam ją do kieszeni. Tematem dzisiaj mojej usługi jest zagubiona moneta. I zapewne większość z was, a może wszyscy, dokładnie już wiecie, gdzie nasze oczy za chwilę będą spoglądały. Do jedynej Ewangelii, w której ta przypowieść jest opisana, jest to Ewangelia Łukasza, niezwykły, wyjątkowy, 15 rozdział, który moglibyśmy nazwać, że to jest trylogia na temat zagubienia. Dzisiaj skupimy się tylko na jednej, tej, do której opisu ewangelista użył tylko 3 wersetów, czyli najmniej. Ale to wcale nie oznacza, że ona nie jest bogata w treści, jak również w ponadczasowe przesłanie. A każde słowo zapisane w Ewangelii, słowo Jezusa Chrystusa ma ponadczasowe przesłanie. A więc zerknijmy do 15 rozdziału Ewangelii Łukasza i przeczytamy te właśnie 3 wersety. 8, 9 i 10 werset. 15 rozdział Ewangelii Łukasza. Czytamy tak. Albo która niewiasta, mając 10 drachm, gdy zgubi 1 drachmę, nie bierze światła, nie wymiata domu i nie szuka gorliwie, aż znajdzie. A znalazłszy, zwołuje przyjaciółki oraz sąsiadki i mówi: weselcie się ze mną, gdyż znalazłam drachmę, którą zgubiłam. Taka, mówię wam, jest radość wśród aniołów Bożych nad 1 grzesznikiem, który się upamięta. To jest ten główny fragment, na który waszą uwagę dzisiaj chciałbym zwrócić. Tą przypowieść będziemy 2-krotnie analizowali. Najpierw teraz pierwszy raz tak spróbujemy dosłownie przyjrzeć się temu fragmentowi. Z tego opisu wynika, że ta kobieta musiała być kobietą ubogą. 1 drachma to równowartość 1 rzymskiego denara, a tyle dziennie zarabiał zwykły robotnik. Więc być może ta kobieta pilnie szukała tej monety, dlatego aby zapewnić byt swojej rodzinie, aby zakupić żywność. Ludzie biedni w tamtym czasie, jak również dzisiaj, możemy powiedzieć, żyją na krawędzi ubóstwa. Ta kobieta bardzo zmartwiła się tym zagubieniem. A przecież miała jeszcze 9 monet. Można powiedzieć, pilnuj tych 9 monet, żebyś nie zgubiła kolejnych. A ty skupiasz się tak gorliwie nad poszukiwaniem tej jednej, która ci wypadła. Również możemy się domyślać, że ten dom, w którym mieszkała ta kobieta, również musiał być bardzo skromny. Podłoga w tego typu budynkach, czy tam mieszkaniach, czy domkach w tamtym czasie była taką albo kamienista, albo była to mocno ubita ziemia. Również z tekstu wynika, że musiało być tam bardzo ciemno. W takich izbach było zazwyczaj jedno małe okienko, albo nie było wcale. Promienie słoneczne wtedy przenikały jedynie przez drzwi. Z tego opisu wiemy również, że ta kobieta była bardzo wytrwała w poszukiwaniu tej monety. Tak długo jej szuka, aż znajdzie. Jest w pełni zaangażowana, jest w pełni zdeterminowana. Dokładnie przeszukuje każdego zakątka tej izby. Co ona wykonuje, co ona robi, aby znaleźć tą monetę? Po pierwsze, zapala lampę. W jednej dłoni trzyma lampę, a w drugiej dłoni trzyma coś, co moglibyśmy nazwać miotłą. W tamtym czasie najprawdopodobniej były to gałęzie palmowe. Bardzo chciałbym, abyście na tym symbolu się teraz może skupili i zapamiętali, bo będziemy do niego wracać za chwilę. W jednej dłoni kobieta trzyma lampę, żeby oświetlić dokładnie tą izbę, ponieważ wie, że w tej izbie jest zagubiona moneta, a w drugiej ręce trzyma palmowe gałęzie i równocześnie wykonuje te czynności. Oświetla podłogę, oświetla przestrzeń i wymiata. Można powiedzieć, sprząta. Co w ten sposób chce osiągnąć? Są dwie możliwości, żeby tą monetę znaleźć. Po pierwsze, gdy to miotło uderzyłaby w tą monetę, jeśli była ona by na tej podłodze kamienistej czy skalnej, usłyszałaby brzęk toczącej się monety. Albo ta odmieciona od kurzu i pyłu moneta mogłaby odbić blask światła. I ten błysk na tej podłodze odmiecionej mogłaby zobaczyć i wziąć w ręce tą upragnioną, poszukiwaną monetę. Wszystkie inne czynności dla tej kobiety w tym momencie się nie liczyły. Były odłożone, pozostawione. Nie liczyła się z czasem. Możemy uznać, że takie zachowanie było przesadzone. Nieodpowiednie dla tak niewielkiej wartości jednej drachmy. Ale wiecie co? Istotą jest podejście do tego, co mamy. Znaczenie przedmiotów, które są naszą własnością, na których nam bardzo zależy, do których jesteśmy osobiście przywiązani. To nie chodzi o jakąś wartość obiektywną, żeby oszacować. Tej wartości się nie da oszacować. Ja muszę to odnaleźć, bo to jest część mnie. Ta odnaleziona moneta, jak powiedziałem na początku, mogła być na kupno pożywienia dla całej rodziny. Albo inne tłumaczenie, inne wyjaśnienie. Ta zagubiona moneta mogła być częścią naszyjnika. Zawoju noszonego na głowie bądź na szyi, złożonego z 10 monet. Zamężna bądź zaręczona kobieta przystrajała się właśnie w te 10 monet. Tymi 10 złotymi monetami spiętymi razem. Niektóre kobiety przez bardzo długi czas oszczędzały, aby zgromadzić tych 10 monet. Często one stanowiły nawet część posagu. Więc ta moneta była tak osobistą własnością, że nawet nie można było tych monet wziąć w zastaw za ewentualne zadłużenie. Może właśnie taką monetę zgubiła ta kobieta i szuka jej tak, jak my byśmy dzisiaj szukali zagubionej obrączki. Noszę ją od 28 lat. Czy można oszacować jej wartość? Zapewne tak. Gdybym ją oddał złotnikowi i poprosił o przetopienie i oddanie mi równowartości ilości złota, nie wiem, ile by to było złotych. Ale dla mnie ona jest bezcenna. Tej wartości się nie da oszacować, ponieważ jest częścią mnie. I prawie zawsze z nią chodzę. Jedynie, gdy wykonuję jakąś pracę, to ściągam. Ostatnio najczęściej, gdy robię ciasto drożdżowe, to nie chcę, żeby mi tam pomiędzy palec a tą obrączkę coś tam się zagnieździło. Często jest tak, że odkładam ją gdzieś na bok i na chwilkę zapominam, gdzie położyłem, ale staram się ją szybko odnaleźć. To nie tak jak tą złotówkę, którą trzymałem przed chwilą w ręku. Gdyby mi gdzieś upadła, może bym jej tak gorliwie nie szukał. Jednak nie to jest tą obrączką. Niby przedmiot, ale to nie jest przedmiot. To jest coś więcej. I byłoby mi bardzo wstyd i głupio, gdyby moja żona, widząc, że tej obrączki nie mam na dłoni, zadała pytanie, a gdzie ona jest? A ja bym powiedział, wiesz co, nie wiem. Gdzieś leży w domu. Na pewno się jej znajdzie. Nie. Robię wszystko, żeby ją jak najszybciej znaleźć i umieścić na swoim miejscu. Łatwo sobie teraz wyobrazić radość tej kobiety ze znalezienia obrączki. Ze znalezienia tej drachmy. Zwołuje sąsiadki, zwołuje przyjaciółki i Biblia opisuje wielką radość, która panuje w tym domu. Nie cieszy się sama. Jest pewne grono przyjaciółek, które razem z nią się cieszą. I niezwykły, słuchajcie, zmieniający wszystko, całą narrację, ten werset 10, kończący tą przypowieść. Czytamy bowiem tak. Taka, mówię wam, jest radość. Tu mówi sam Jezus Chrystus. Taka też radość, mówię wam. I to jest podkreślenie, słuchajcie. Taka więc radość, mówię wam. I teraz radość tej kobiety, która znalazła tą monetę, razem z tymi przyjaciółkami, przyrównana jest do radości Boga i aniołów w niebie z nawrócenia jednego grzesznika, z odnalezienia jednego grzesznika. Wow. Przecież mowa jest o jakiejś jednej monecie. Opisana jest prosta czynność szukania monety. A przesłanie jest o żywym, zagubionym człowieku, którym interesuje się sam Bóg. A więc na tych trzech wersetach mamy namalowany obraz Boga, który szuka człowieka, który jest zainteresowany człowiekiem. Jaka niezwykła metafora, co za przeskok od prozaicznej czynności do spraw najważniejszych, do sprawy twojego i mojego zbawienia. Zadajemy sobie teraz pytanie, do kogo Jezus Chrystus kieruje te słowa? Dzisiaj kieruje On je przede wszystkim do mnie, jak również do was. Ale 2000 lat temu byli pierwsi i to byli inni słuchacze, którzy te słowa słyszeli wprost z ust Jezusa Chrystusa. Kim byli pierwsi słuchacze? Kto był pierwszym adresatem słów o zagubionej monecie? Łukasz nam na to pytanie odpowiada. Przeczytajmy pierwsze dwa wersety 15 rozdziału. Może nawet też i trzeci. A zbliżali się do Niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Faryzeusze zaś i uczeni w piśmie szemrali i mówili, ten grzeszników przyjmuje i jada z nimi. Powiedział im więc takie podobieństwo. Aha. Pierwszymi słuchaczami nie byli uczniowie. Była pewna grupa ludzi. To są faryzeusze i uczeni w piśmie. Oni oto zarzucają Jezusowi, że spotyka się i jada z ludźmi grzesznymi, grzesznikami i celnikami. To do nich są kierowane słowa o zagubionej monecie. Ci oto ludzie, słuchacze, byli zgorszeni, że Jezus przebywał w towarzystwie takich ludzi. Oni starali się nie mieć nic wspólnego z nimi. Oni nie mogli być w ich domu, a również nie mogli gościć tych ludzi u siebie. Gdyby jednak tak ktoś z nich zrobił, a inny by to zobaczył, no to okryłby się hańbą i wstydem. Wiemy, pamiętamy, co uczynił apostoł Piotr, będąc w Antiochii. Jak tam spotykał się z poganami. Do tego stopnia, że nie było problemu, żeby z nimi siadać do stołu i z nimi jeść. Do pewnego czasu. Aż dowiedział się, czy usłyszał, że będzie jakaś delegacja z Jerozolimy, że przyjdą bracia, którzy może jeszcze nie są gotowi do takich zachowań i widzą w tym coś niestosownego. Powiedział do tych, słuchajcie, dzisiaj jestem z wami ostatni raz przy tym stole, ale już jutro nie mogę być z wami. Apostoł Paweł słusznie go skrytykował i nazwał po imieniu. Jesteś obłudnikiem, Piotrze. Nie tylko on. Jesteś obłudnikiem. Dlatego też widzimy tutaj oburzenie faryzeuszy, że Jezus z nimi zasiadał do stołu z takimi ludźmi, z którymi oni by nie zasiedli, i jadał z nimi. Faryzeusze nie mówili: będzie radość w niebie z powodu jednego pokutującego grzesznika. Lecz oni mówili: będzie radość w niebie z powodu zgładzenia jednego grzesznika przed obliczem Bożym. I właśnie na zarzuty tych faryzeuszy, w odpowiedzi na te słowa, Jezus wypowiada do nich trzy podobieństwa. Te historie były najpierw do nich skierowane, wprost do nich, ponieważ oni nie potrafili się upokorzyć przed Bogiem. W rzeczywistości byli tak samo zagubieni jak grzesznicy czy poganie, jednak nie chcieli się do tego przyznać. Byli zbyt dumni. Uważali siebie za sprawiedliwych. Uważali siebie za lepszych od pozostałych. Myśleli, że Królestwo Boże jest wyłącznie dla sprawiedliwych, a za takowych oni się uważali. To oni decydowali, z kim można, a z kim nie można rozmawiać. Kto jest godzien, a kto nie jest godzien. Faryzeusze i uczeni w piśmie nie wyobrażali sobie Boga szukającego grzesznego człowieka. To człowiek poprzez odpowiednie rytuały, zachowanie, modlitwy, pewne czynności, poświęcenie powinien uzyskać Bożą przychylność i zasłużyć na Jego miłosierdzie. Ale nie to, że Bóg szuka człowieka, że Bóg szuka człowieka. A przecież to było jedno z głównych zadań, dla którego Jezus Chrystus pojawił się na ziemi. Parę kartek dalej, w 19 rozdziale, w 10 wersecie czytamy, że Syn Człowieczy przyszedł po to, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Syn Człowieczy właśnie po to przyszedł, aby szukać i zbawić to, co zginęło, aby znaleźć zgubionego człowieka. Wiecie, może przez ostatnie dwa tygodnie tak wiele słyszeliśmy o przyjściu Jezusa Chrystusa w tej oprawie okołoświątecznej. Nawet będąc w Egipcie, turyści europejscy mogli zobaczyć jakiegoś tam Mikołaja jadącego na wielbłądzie, pozdrawiającego odpoczywających na plaży. Pozwólcie taką małą dygresję w tym temacie. Tej daty nie zmienimy, ani nie ustalimy nowej. Przecież jej nie znamy. Chciałbym podzielić ludzi wierzących, prawdziwie nawróconych, na takie trzy grupy. Najprawdopodobniej można byłoby ich podzielić na więcej grup, ale wystarczą trzy. Pierwsza grupa ludzi nawróconych, wierzących, to jest taka, która obchodzi święta, która ma wystrojone mieszkania. W mieszkaniu stoi choinka, są śpiewane kolędy, wszyscy zasiadają do stołu wigilijnego, są wręczane upominki, składają sobie życzenia. Inna grupa ludzi wierzących to taka, która ma obojętny stosunek do tych wolnych dni świątecznych. Nie ma tych mieszkań wystrojonych, ale gdy są zaproszeni do rodziny, aby zasiąść do wigilijnego stołu, to uczestniczą w tym. Nie izolują się od tej ziemskiej rodziny, dla której te dni są bardzo ważne. I jest jeszcze jedna grupa, trzecia, która obchodzi święta, ale takim dużym łukiem. Nie chcę mieć z tymi dniami nic wspólnego. Nie biorę udziału w żadnych wydarzeniach okołoświątecznych. Nie zasiadają do wigilijnego stołu. Nie chcą mieć z tym nic wspólnego. Mają ogromną wiedzę na temat różnych pogańskich zwyczajów, które są wplecione w te dni. To są te trzy główne grupy. Może być ich więcej. Zapewne się ze mną nie zgodzicie teraz, ale trudno. Ja uważam, że w istnieniu tych trzech grup nie ma nic złego. Te grupy były, te grupy są i te grupy będą. Jednak najbardziej niepokojące, a wręcz może dramatyczne jest to, jak poszczególni ludzie w tych grupach ze sobą się komunikują, jak się krytykują, jak się obmawiają. To jest to największy dramat. Mówię o ludziach wierzących, prawdziwie wierzących w tym momencie. Czasami dochodzi do takich dyskusji, do takiego poziomu, powiedziałbym, wrzenia, że można by było odnieść wrażenie, że sprawa obchodzenia świąt bądź nieobchodzenia świąt jest sprawą pierwszorzędną. Jakby od tego zależało, czy jesteś prawdziwie nawrócony, prawdziwie wierzący, czy też nie. Ta argumentacja w tych dyskusjach również wchodzi na różne poziomy. Od takiego bardzo drobnego kalibru, na przykład tego typu, przecież to nie ta data, to nie ten dzień. Tak, to nie ta data i nie ten dzień. Ale też te dyskusje przechodzą na bardzo taki, wiecie, już porządny kaliber. Mianowicie tego typu, że stwierdzenie uczestnictwo w stole wigilijnym to jest to samo, jakbyś zasiadał do stołu z demonami. To już jest inny kaliber. Ja nie chcę tego tematu tutaj roztrząsać, ale chcę powiedzieć, że mówienie o przyjściu Jezusa Chrystusa, o Jego dziele zbawienia, o tym, że to jest początek zwiastowania dobrej nowiny, czas na to jest zawsze dobry. Nawet w ostatnie dni grudnia. Przecież ten czas można naprawdę wykorzystać inaczej. I ten cały świat w tym momencie, może jego oczy są zwrócone na coś innego, niż właśnie na przyjście Jezusa Chrystusa i po co On przyszedł. A w tym nasze też zadanie, aby w tym trudnym czasie właśnie na to zwrócić uwagę, że to jest początek dobrej nowiny. Przyjście Jezusa na świat. Wróćmy do naszego tekstu. Jezus Chrystus, Syn Człowieczy, przyszedł, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Nie można, moi drodzy, nie można szukać ludzi, nie będąc wśród nich. Się chyba ze mną zgodzicie. Nie można szukać ludzi, nie będąc wśród nich, nie przebywając z nimi, nie rozmawiając z nimi. A w tamtym czasie najwyższą formą uznania i zainteresowania się drugim człowiekiem, wiecie co było? Wspólne zasiadanie z nim do stołu. Wspólne jadanie z nim. To miało zniszczyć wszelkie bariery. Wspólne zasiadanie z nim do stołu. Tego nie mogli zrozumieć faryzeusze. Oni by nigdy nie zasiedli do stołu z tymi ludźmi, z którymi zasiadał Jezus Chrystus. A może i my dzisiaj mamy takich ludzi, z którymi byśmy nigdy do stołu nie usiedli. To szukanie zagubionego człowieka, ciebie i mnie, zaprowadziło Jezusa na Golgotę. Szukanie ciebie i mnie zaprowadziło Jezusa na Golgotę. I tam dokonało się zbawienie dla każdego, kto uwierzy, upamięta się i pozwoli się odnaleźć. Jezus pokazuje ludzi jako zgubionych, których On chce odnaleźć. I odpowiedź na zarzuty faryzeuszy zawierała trzy podobieństwa. Po pierwsze, zagubiona owca, która z jakiegoś powodu opuściła zagrodę i znalazła się poza stadem. Zagubiona moneta w domu kobiety, to na co dzisiaj szczególną uwagę zwracamy. I jeszcze jedno podobieństwo o zagubionych dwóch synach. Tak, nie pomyliłem się. O zagubionych dwóch synach. Jednym synu młodszym, który opuścił dom ojca i drugi zagubiony syn, który został w domu ojca. Był z nim. Ale my dzisiaj skupiamy się na jednej z nich, tej środkowej. I przyjrzymy się jeszcze raz temu fragmentowi, ale nasze spojrzenie będzie pod innym nieco kątem, skoro wiemy, że ten tekst mówi o poszukiwaniu zagubionych ludzi. Człowiek jako zagubiona moneta, której szuka Jezus, bo jest dla Niego ważna. Ta moneta została zagubiona w domu. I ta kobieta nie opuściła tego domu, żeby szukać tej monety. Ona wiedziała, że ta moneta jest zagubiona w domu. I teraz chciałbym, aby wasze myślenie właśnie było skierowane na taki oto punkt. My jako ludzie, w tym momencie moneta, zagubieni w domu. Chcę teraz przejść do takiej oto analizy, że możemy być zagubieni w kościele. Zagubiona moneta w domu może być obrazem zagubionych ludzi w kościele. Tych, którzy już kiedyś spotkali się z Bogiem, przyszli do Niego, ale z jakiegoś powodu są zagubieni i na swoim ciele jest pył, jest kurz. Leżysz gdzieś na tej podłodze, ale wiedz, że ktoś Ciebie szuka. Bo jesteś cały czas wartościowy i cenny. A więc ty i ja, jako zagubieni w kościele. Patrząc na ten tekst, tak jak powiedziałem, mamy wizerunek Boga, który szuka zagubionego człowieka. Brak kogokolwiek z nas traktuje jako wielką stratę. Wiemy przecież, że Bóg działa przez człowieka. Mamy być, wierzę, że jesteśmy Jego współpracownikami. Jeśli w kościele, w jakiejś społeczności są zagubione monety, to funkcjonowanie tej społeczności jest ograniczone, a czasami znacznie ograniczone. Więc w jaki sposób może odbywać się to szukanie zagubionych ludzi i odnajdywanie? Po pierwsze, ta kobieta zapala lampę. Zapaliła lampę. Pojawiła się światłość. Pojawiło się światło. W Bożym Słowie symbolika światłości, światła jest bardzo bogata, bardzo szeroka. Ale ja dzisiaj chciałbym tylko o jednej takiej funkcji powiedzieć, jakim jest, że ta lampa, to światło jest obrazem prawdy. Prawdy. Prawdy Słowa Bożego. Obrazem prawdy. Musimy stanąć w prawdzie. jaką jestem monetą? Gdzie, jak zagubiła się moja wartość? Boże działanie, Boże akt stworzenia zaczyna się od światła. Niech stanie się światłość. Tak samo Boże odnajdywanie człowieka, szukanie zagubionego człowieka zaczyna się od światła. Kiedy staniemy w świetle Bożego Słowa, to mamy szansę poznać prawdę o sobie samych. Mamy szansę zobaczyć siebie takimi, jakimi widzi nas Bóg. Ta kobieta również sprząta, wykonuje pewne czynności. Jej zagubiona moneta zapewne miała pewien osad, była w pyle, miała kurz na sobie. I tym pyłem, tym kurzem, który przykrywa twoją wartość, który tworzy ten osad, jest grzech, który ciebie ogarniał. Jest nieprzebaczenie, jest obmowa, są urazy, są zranienia, są złe myśli o sobie samych. Mógłbym tą listę teraz znacznie poszerzać. To wszystko powoduje osad na tobie. To jest odkładanie kurzu, odkładanie pyłu, który sprawia, że nie odbijasz światła Jezusa Chrystusa. Jest to niemożliwe. Ta powierzchnia musi być wygładzona, musi być błyszcząca, żeby mogła odbić światło Jezusa Chrystusa. Ten osad na to nie pozwoli. Jaka więc, co musi zrobić taka zagubiona moneta jako osoba? Czytamy w 10 wersecie takie słowa, że aniołowie Boży cieszą się, radują, że jeden grzesznik się upamięta. Więc aniołów ogarnia radość z powodu jednego skruszonego grzesznika. Potrzebujemy wejrzeć w siebie i uznać swój stan. To, co zrobił syn marnotrawny. Będąc w miejscu, w którym zapewne kilka, nie wiem, tygodni czy miesięcy wcześniej nikt nie podejrzewał, nie przypuszczał, że może się znaleźć w miejscu wraz z świniami. To by mu nawet do głowy nie przyszło, że może być taka degradacja jego z bycia synem w domu ojca, gdzie wszystko miał, a teraz nie ma nic. I nie tylko na jego ciele był kurz i pył, a jeśli przebywał tam, gdzie świnie, to być może coś innego jeszcze mu się przylepiło. Ale wejrzał w siebie i zobaczył swój stan. I wrócił do domu ojca. Więc gdy stajemy w tym Bożym świetle, w tej Bożej prawdzie, Bożego Słowa, to mamy dwie możliwości. Co możemy uczynić? Po pierwsze, tego wam nie życzę, ale możemy się wyprzeć tego. Nie przyznać się do tego. Jeszcze bardziej zatwardzić swoje serce. Lub drugie rozwiązanie, jakże skuteczne i potrzebne. Możemy zgodzić się z tym. Możemy przyznać się, co prawda, do tego nieciekawego, ale prawdziwego wizerunku. Potrzebujemy nazwać kurz kurzem, pył pyłem, grzech grzechem. I musimy z tym przylepionym osadem przyjść do Jezusa Chrystusa, a nie ukrywać się za tym pyłem i kurzem. Jezus, szukając zgubionego człowieka, doskonale wie, gdzie ty się znajdujesz i gdzie ty jesteś. Sam Bóg zadał pierwsze pytanie człowiekowi w ogrodzie Eden, gdy on okazał nieposłuszeństwo. Adamie, Adamie, gdzie jesteś? Bóg nie zadawał tego pytania Adamowi, bo nie wiedział, gdzie on jest. Bóg zadaje to pytanie również dzisiaj tobie i mnie, abyśmy to my odpowiedzieli na to pytanie, gdzie ja jestem? Jaką dzisiaj jestem monetą? Jezus nie ma problemu, tak jak powiedziałem, aby odnaleźć zgubionego człowieka. Chodzi o to, żebyśmy to my chcieli się odnaleźć. To jest istotą. Żebyśmy to my chcieli się odnaleźć. Kiedy stoimy w tym Bożym świetle i oglądamy na sobie ten pył i kurz, to poprzez tą skruszoną postawę, poprzez tą pokutę, zwróćmy się do Jezusa Chrystusa, bo tylko On może skutecznie odkurzyć twoją powierzchnię. Jest w stanie ciebie oczyścić, wziąć znowu do ręki i dołączyć do wielkiego swojego bogactwa. Bóg nigdy nie chciał utracenia więzi z człowiekiem. Zawsze chciał przywrócenia tej relacji. I zostało to uczynione doskonale i skutecznie w misji Jezusa Chrystusa. Bóg jako pierwszy wychodzi do zgubionego człowieka. Ty jak miłosierny ojciec, przywitając tego zbłąkanego, brudnego swojego syna. Te trzy podobieństwa mają wiele wspólnego, ale również są różnice. W pierwszym podobieństwie widzimy pasterza, który opuszcza zagrodę, opuszcza owce, poszukuje tej jednej zbłąkanej i co robi? Nie ciągnie ją za sobą, bo wie, że jest zmęczona. Bierze je na swoje ramiona i przynosi do stada. Kobieta wie, że zgubiła monetę w domu. Ona jej nie szuka poza domem. Ona wie, gdzie ona jest zagubiona. Ale musi coś zrobić, żeby ją odnaleźć. Ojciec nie opuszcza swojego domu. Pozostaje w domu. Ale jest ciągle zatroskany. Oczekuje, aż syn będzie chciał się odnaleźć. Inny aspekt zagubienia. Dzisiaj nie mamy czasu, żeby o tym mówić. Ale wiemy, że każdego dnia najprawdopodobniej wychodził gdzieś na wzgórze, aby patrzeć, czy ten mój syn przypadkiem nie wraca. A gdy go zobaczył, rozpoznał go z daleka. Wybiega na spotkanie. Rzuca mu się w ramiona. Nieważne, że cuchnący, śmierdzący i brudny. Przyjmuje go takim, jakim jest. I radość jest wielka. Moment dotarcia do zgubionej monety wyzwala ogromną radość kobiety i jej przyjaciółek. Podobnie dla Boga ważny jest każdy człowiek. Jeśli nawet we własnych oczach nie zasługujesz na uwagę, to twoja i moja wartość jest bezcenna. Chcę to powtórzyć jeszcze raz. To twoja i moja wartość jest bezcenna, ponieważ jest mierzona Jego miłością, a walutą Jego jest Jego krew. Twoja i moja wartość jest bezcenna, ponieważ jest mierzona Jego miłością, a walutą jest Jego krew. Przeczytajmy dwa fragmenty. Pierwszy to będzie pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział i przeczytam 18-19 werset. Wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego przez ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskazitelnego. Przeczytam taki jeden werset, taki zlepek tych dwóch wersetów. Zostaliśmy wykupieni drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego. Drugi fragment, bardzo podobny do tego, znajdziemy w pierwszym liście Pawła do Koryntian. 6 rozdział i 20 werset. Pierwszy list Pawła do Koryntian, 6 rozdział, 20 werset. Drogoście bowiem kupieni, wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. Szczególną uwagę waszą zwracam na te pierwsze 3 wersety. Drogoście bowiem kupieni. Wiecie, przytoczę jeszcze 2 tłumaczenia z innych tłumaczeń, z innych Biblii, że tak powiem. Pierwsza z nich pochodzi z 1000-latki, to są te pierwsze 3 wyrazy. Drogoście bowiem kupieni, tam możemy przeczytać takie zdanie. Za wielką bowiem cenę zostaliście nabyci. Jeszcze jedno tłumaczenie, tym razem z Biblii Poznańskiej, które mi się bardzo podoba. To nie znaczy, że te wcześniejsze mi się nie podobają. Ale tutaj jest naprawdę pokazana ta nasza wartość, jakby jeszcze mocniej niż w tych wcześniejszych wersetach. Pozwólcie, że przeczytam to tłumaczenie. Bóg nabył was na własność za wielką cenę. Bóg nabył ciebie i mnie na własność za wielką cenę, jeśli damy się odnaleźć. Za chwilkę przystąpimy do Wieczerzy Pańskiej. Będziemy wspominać to wydarzenie. Bądźmy wdzięczni, że zostaliśmy tak drogo kupieni. Żadne miliony nie oszacują tej wartości. Największa ilość bitcoinów to jest nic w porównaniu z tą walutą, za którą zostałeś kupiony, nabyty, a jest nią krew Jezusa Chrystusa. Za co jesteśmy w stanie zapłacić najwyższą cenę? Za coś, co ma wielką wartość. Najwyższą cenę płaci się za coś, co ma wielką wartość. A w oczach Bożych taką wartość masz ty i ja. Za najwyższą cenę płaci się za to, co ma wielką wartość. Taką jak ty i ja. Jeśli jedna drachma była tak cenna dla tej kobiety, to o ile większą wartość ma jeden zgubiony człowiek? Troska o zagubionego człowieka, brata, siostrę, wierzę, są nieustanne, istotne, ważne dla Boga. Bóg nie chce nikogo tak drogo kupionego utracić. Bóg nie chce nikogo tak drogo kupionego utracić. To również wielkie wyzwanie dla nas. Jeśli jesteśmy i uważamy się Bożymi współpracownikami. W 2 liście Pawła do Koryntian 5:20 możemy przeczytać takie sformułowanie, którzy w miejsce Chrystusa poselstwo sprawują. Mamy być Bożymi rękami w poszukiwaniu zagubionych monet, którymi są ludzie. Obyśmy mieli taką postawę jak ta kobieta. Z wielkim zaangażowaniem, z miłością poszukiwali tych zagubionych, odnajdywali ich i przyprowadzali do Jezusa. Wtedy będziemy uczestnikami największej radości, jaką można sobie wymarzyć. Radość z nawrócenia jednego człowieka. Największa radość, która opuszcza ziemię i sięga nieba. Przyjście Jezusa Chrystusa na świat było zapowiadane przez proroków. każde proroctwo, każda zapowiedź dokładnie się wypełniła. Prorok Izajasz prorokował 700 lat przed wypełnianiem się tych słów. Dokładnie wszystko było zapowiedziane. Kto, gdzie, jakie będą okoliczności. Wszystko się spełniło w przyjściu Jezusa Chrystusa na świat. Izajasza czytamy 9:5. Albowiem dziecię narodziło się nam, syn został nam dany. Oto Panna pocznie syna. Moglibyśmy wymieniać. Wszystko się wypełniło. Dlaczego się to spełniło? Bo Boże Słowo jest prawdą. Ono jest niezmienne. Co Bóg powiedział, to się wypełnia. Potrzebujemy na to czasu, ale się to wypełnia. Również w Biblii, szczególnie w Nowym Testamencie, mamy wiele informacji dotyczących powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa. Są podane okoliczności, są podane wydarzenia. Jak myślicie, czy te zapowiedzi się spełnią? Nie znamy jednak dnia ani godziny, kiedy to nastąpi. To pierwsze przyjście Jezusa na świat było po to, aby Jezus szukał i zbawił to, co zginęło. Ciebie i mnie. To drugie przyjście Jezusa, zapowiedziane, które się na pewno wypełni, bo Boże Słowo jest prawdą i każde słowo będzie wypełnione. To się stanie. Ale to drugie przyjście Jezusa nie będzie szukaniem zagubionego człowieka. To drugie przyjście Jezusa będzie po Kościół. Po swój Kościół. Po swoją oblubienicę, ubraną w białe szaty. A dodam jeszcze jeden element. Ubraną w białe szaty i ozdobioną złotymi monetami. Więc na progu nowego roku to jest dobry czas, jak każdy inny jest dobry czas, zadać sobie pytanie. Jaką dzisiaj jestem monetą? Chcę ci powiedzieć, że w oczach Bożych jesteś wartościową monetą. Bardzo wartościową monetą. Jesteś bardzo cenną monetą, o wiele cenniejszą niż ta, której szukała ta kobieta. Ale Bóg chce cię trzymać w swoich dłoniach. Jeśli jednak jesteś zagubioną monetą, to pozwól się odnaleźć. Czas łaski jeszcze trwa. Jeśli jesteś zagubioną monetą, to pozwól się odnaleźć. Zostańcie z Bogiem. Amen.